Legendy Ultra. Al-Howi, uciekinier. Leżał bez ruchu z twarzą w poduszce. Podeszwy jego butów spoglądały na odwiedzających i informowały, że ponad nimi znajduje się biegacz. Wnikliwy obserwator mógł to też odczytać po kantach na owłosionych łydkach. Sam Al nie mówił już nic i tylko pozwalał się karmić. Wkrótce zmarł. I gdyby nie dociekliwość pisarza, historia Ala mogłaby się zamknąć w zapisie w Wikipedii. W notkach o pokonanych dystansach i rekordach. W liczbach tak abstrakcyjnych, jakby charakteryzowały orbity planet. Nawet w Kanadzie, gdzie dystanse mierzy się w dniach spędzonych za kółkiem, a drogę do najbliższego sklepu sprawdza na globusie, kilometry pokonywane przez ryżego brodacza robiły wrażenie. Potrafił w ramach dobiegu na zawody pokonać odległość jak z Zakopanego do Warszawy, potem zaliczyć start w maratonie. Następnie powrót do domu, znów z buta. W latach 80. pokonywał setki, tysiące kilometrów, jakby to była podróż pociągiem. Z tym, że poza garstką biegaczy ultra wiedzieli o nim tylko ci, co czytają małe notki na ostatniej stronie kronik sportowych. I mimo, że był mistrzem w swojej dziedzinie, nie był w stanie się z tego utrzymać. Legendy Ultra. Al-Howi. Tekst Krzysztof Dołęgowski. Czyta Paweł Jańczyk. Wydawca kingrunner.com. Sponsorzy nagrania, prenumeratorzy magazynu Ultra. Uciekinier. Al to nawet nie było jego imię. Rodzice nazwali go Artur, a pochodził ze Szkocji. Reszta opowieści to mieszanina twardych faktów i rozmytych konfabulacji.
Był autystyczny.
Mówi o nim jego była żona. Jego rodzina wszędzie chodziła pieszo. Do sklepu, na basen, do pracy. Wyjazdy wakacyjne wiązały się z całodniowymi wędrówkami po górach i wyspach zachodniej Szkocji. Inni dodają, że młody Artur czytał dużo książek. Czasem rzeczywiście się izolował i w zależności kogo zapytać, był świetnym uczniem albo zupełnym średniakiem. Uganiał się za dziewczynami i buntował przeciw nauczycielom. Chłonął muzykę i nosił się jak starszy nieco od niego Mick Jagger. Ale bardziej był podobny do Chucka Norrisa. Do tego mówił z mocnym szkockim akcentem, z tym brzęczącym R i I. Jako tak. Często widywano go w knajpach, w pracy już rzadziej, zwłaszcza, że często ją zmieniał. Gdy zaliczył wpadkę z 16-letnią koleżanką, wyglądało, że może się ustatkuje. Ale to wówczas zaczęła się jego przemiana w maszynę do biegania, którą wkrótce się stał. Pracował wówczas jako konduktor i na zdjęciach widać go nawet w krawacie i marynarce. Wkrótce jednak jego coraz dłuższa broda zaczęła przykrywać tułów i ciężko było poznać, jak się nosił. Tymczasem związek z Doli psuł się jak niemyte zęby. On zamieniał rodzicielskie obowiązki na wędrówki i marzenia, a ona radziła sobie w bardziej stacjonarny sposób, poznając całe menu u lokalnych dealerów. Od haszyszu po heroinę. Ona leżała wpatrzona w sufit, on łapał niskopłatne fuszki. Ona zakładała, że jakoś to będzie. On układał może nie misterny, ale zawsze plan. I pewnego dnia wyparował. Ale nie tak, jak większość mężczyzn to robi. Że ruszył samotnie ku zachodzącemu słońcu. On zabrał ze sobą 5-letniego syna i razem ruszyli w podróż po Europie. To był czas hipisów, komun, autostopu. Para uciekinierów przenosiła się między Holandią, RFN, Grecją. W końcu trafili do Turcji. Przystojny ryży blondyn podróżujący z dzieckiem budził ciekawość i przyciągał kobiety. Al zmieniał krajobrazy, stroje, kraje i partnerki. Gdzieś po drodze zgubił pociąg do narkotyków, ale potrzeba samotności, izolacji, zanurzenia w krajobrazie z nim została. Raz po raz znikał na wielodniowe piesze eskapady. Zamykał się w sobie i marzył. wojownik. Faceci rzadko kiedy się zwierzają ze swoich marzeń, ale po ich czynach można próbować dojść do tego, co noszą w głowie. Ala ciągnęła niezwykłość, a zabijała nuda i zwyczajność. Pragnął wielkich osiągnięć, bitew, w których mógł się zmierzyć ze śmiercią. Jedną już wygrał, gdy w 27 urodziny rzucił narkotyki. Druga zakończyła się na łodzi Straży Przybrzeżnej po tym, jak próbował przepłynąć cieśninę Bosfor. Bieganie pojawiło się w jego życiu już po tym, jak zmienił kontynent i trafił do Kanady. Stało się odpowiedzią na monotonię pracy w fabryce. Do tego dochodziła groźba deportacji, bo pracował na czarno. A, jeszcze Interpol ścigał go za rzekome porwanie syna. Stres bycia ojcem stanowił tu tylko wisienkę na torcie. W tym czasie pracował 6 dni w tygodniu w odlewni metali, a jego kolejny związek uległ rozkładowi. Przywykły do podróży, do wiatru we włosach, Al nie radził sobie z codziennymi obowiązkami. Nie widział siebie w roli starzejącego, sfrustrowanego i ostrzeżonego hipisa.
You fucker, get out of here.
Po jednej z kłótni z partnerką po prostu trzasnął drzwiami i wybiegł. W dżinsach i skórzanych butach leciał przed siebie, wyładowując agresję, połykając kilometry, tłukąc stopami asfalt jak pięściami worek. To wtedy po raz pierwszy poczuł dziwny spokój, który przynosił bieg. Zanim spostrzegł, był już 10 mil od domu i wcale nie czuł zmęczenia. Al odkrył, że zamiast dojeżdżać do pracy, może do niej biec. Jest dzięki temu dużo świeższy, żwawszy. Że nowy nauk pozwala mu zrezygnować z wódki i 3 paczek papierosów dziennie. Biegał w dżinsach i roboczych butach ponad godzinę w jedną stronę. Chudł i zamykał się w sobie, a środowisko coraz bardziej traktowało go jak świra. Trwał właśnie kryzys paliwowy. Ameryka porzucała wielkie silniki, a gangi motocyklowe protestowały w Kalifornii z powodu narzuconych norm emisji. Młodzi ludzie przerzucali się ze Stonesów na Ramonesów. Wówczas niewielu słyszało o bieganiu dla zdrowia. To był sport szkolny. Frank Shorter kilka lat wcześniej zdobył medal maratoński na igrzyskach. Ale zanim społeczeństwo wyszło na ulicę, by truchtać dla samych siebie, musiało minąć wiele lat. A, i Al mieszkał w Kanadzie. A tam Shorter to był sąsiad z południa, co to nie wiedział nic o hokeju. Rusza wodospad.
Ile byś czasu potrzebował, żeby dobiec do Niagary?
Zapytał go pewnego dnia kolega z pracy.
No, dałoby radę w jeden dzień.
Odparł Al. 145 km w linii prostej. Czyste szaleństwo. Poszli o zakład, że da się to zrobić i wkrótce o sprawie mówili wszyscy w odlewni. Kumple przekomarzali się, że jak tak, to oni mogą jechać koło Ala i zaopatrywać go w piwo przez cały bieg. Że nawet jak wybiegnie poza granicę Toronto, to i tak będzie pijany jak Bella. Słowa dotrzymali i rzeczywiście na trasie częstowali go browarkami. Ale głównie wodą i finalnie doeskortowali go pod sam wodospad. 90 mil w 18 godzin przeszło do opowieści snutych w odlewni przez następne 10 lat. Koledzy świętowali sukces, natomiast Al Hoey gapił się jak zauroczony w potężne strugi wody. Skoro udało mu się wznieść ponad nudę i przyziemność, wygrać własną małą bitwę, to warto by to powtórzyć. Może poświęcić bieganiu życie. I zaczął. Nawet kupił buty. Choć w second handzie. Wściekłe treningi dzień w dzień nie sprzyjały poukładaniu się rodziny. Dlatego Al ponownie spakował swój skromny dobytek i ruszył z synem jeszcze dalej na zachód. Aż do małego hoteliku o nazwie Bramy Piekieł w Kolumbii Brytyjskiej. Niewiele miejsc na świecie jest równie daleko od Szkocji jak góry skaliste zachodniej Kanady. Tam Al Hoey zatrudnił się jako konserwator, ogrodnik, murarz, złota rączka. Doglądał hotelu w zamian za skromną pensję, jedzenie i dach nad głową. I opiekę nad 9-letnim Gabe'em, bo większość dnia Al spędzał na krętych górskich drogach ubrany jedynie w szorty w szkocką kratę. Tartan Spartan, zaczęli o nim mówić miejscowi, a jego koścista sylwetka stała się znakiem rozpoznawczym lokalnych dróg. Kilka lat ciężkiego treningu zmieniło jego ciało. W 1979 roku pokonanie 100 km w ciągu dnia nie stanowiło już problemu. W dni robocze trenował po 30-40 km, a kiedy miał wolne, wydłużał swoje wybiegania często do 80-90, czyli do odległości między Krakowem a Katowicami. Miał 34 lata, kiedy po raz pierwszy wystartował w maratonie. Głównym przygotowaniem w jego przekonaniu był dobieg na miejsce. 820 km. Przenosząc to na nasze dystanse, to coś jak odległość Warszawy do Wiednia czy Kijowa. Sam wyścig okazał się rozczarowaniem. Nie spodziewał się tak ostrego tempa. 42 km wydawały mu się sprintem. Nie miał zapasu szybkości. Ale mimo wszystko zajął trzecie miejsce i stał się lokalną sensacją. Zwłaszcza, że po biegu wrzucił swój sprzęt do autobusu, a sam ruszył pieszo do domu. Bez hamulców. Od tamtej pory cykl jego życia wyznaczały daty zawodów. Biegał po 300-350 km w tygodniu. Na wiele imprez docierał z buta. Traktował kilkudniowy bieg jako rozgrzewkę przed zawodami. Prowokował sposobem życia, zwyczajami. Zwykle startował bez koszulki, w minimalnych shortach, ultracienkich butach. Do tego pił piwo. W trakcie, przed i po biegu. Jakby był owocem przygodnego związku Janis Joplin i Strusia Pędziwiatra. Mając 35 lat, wiedział już, że nie jest w stanie wytrenować prędkości potrzebnej w maratonie. Jego życiówka zatrzymała się na poziomie 2 godzin i 28 minut. Dlatego na warsztat wziął najpierw dystans 50 mil. Już pierwsze zawody wygrał ze sporą przewagą. Potem wziął się za bicie rekordów. Zaczął od biegu non-stop. Definicja wygląda tak. Biegniesz po bieżni tak długo, jak potrafisz. Nie możesz nigdy stanąć na dłużej niż 5 minut. W pierwszym podejściu Howie zrobił 300 km. Nowy rekord świata. Przy okazji nauczył się wiązać buty bez zatrzymywania. Młody Gabe supportował go, podając raz po raz nową puszkę piwa. Łap tato! Całkiem nowy sześciopak pojawił się wraz z Alem na jego pierwszym biegu 24-godzinnym w Ottawie w 1981 roku. Imprezę organizowała duchowa grupa Sreaching Moya, promotora medytacji, poezji i duchowości. Takiego Gandhiego, co grał na flecie, rozmawiał z papieżem i nosił błękitne szaty. Jeśli Chinmoy był z Marsa, to Howie był z Warsa. Jeszcze przed startem wypił litr piwa, a potem ruszył przed siebie, jakby wyścig trwał godzinę, a nie od świtu do świtu. Zanim ukończył pierwsze kółko, już miał kilkadziesiąt metrów przewagi. Maraton zrobił poniżej 3 godzin. Oczywiście wszyscy czekali, aż wpadnie za trybuny i tam zaśnie, ale on miał inny plan. Wygrał z wynikiem 238 km i na podium pokazał się z kolejnym browarem. Do 1985 roku był kuloodporny. Zdarzało mu się ustanowić rekord Ameryki na 100 mil jako międzyczas w biegu 24-godzinnym. Al przywykł do wygranych i sławy. Jadł byle co, spał byle gdzie. Razem z Gabe'em utrzymywali się na powierzchni dzięki bonom żywnościowym i mizernej pensji. Przyjaciele mówili, że im bardziej popadał w finansowe tarapaty, tym więcej trenował i więcej wygrywał. Jako nielegalny imigrant nie miał prawa do zasiłku, czasem pożyczał pieniądze. Nie zawsze oddawał. Zrobił się arogancki i konfliktowy. Od sponsorów czasem coś skapywało i to dosłownie, zwłaszcza, że był to browar Miller, który zaproponował, że pomoże dobiec mu na kolejne zawody do Ottawy, zapewniając piwo na drogę. Wyszło z tego 2225 km, a przedstawiciele Millera zeznają, że średnie zużycie paliwa po drodze wynosiło 17 puszek dziennie. I Al znowu wygrał 24-godzinne zawody, choć wykręcił nieco poniżej 200 km. Ale samo dotarcie na start można potraktować jako cud, a że wrócił do domu również biegiem i to bez sponsoringu, to wyczyn z zupełnie nowej kategorii. Dzikie tournée musiało się w końcu posypać. Inaczej by trzeba przepisać podręczniki biologii i anatomii. Ciało Ala w końcu podniosło bunt. W czasie jednego z projektów zaczął gwałtownie chudnąć. Jego skóra nabrała podejrzanych kolorów, a za uchem wyrósł guz. Gabe też miał dosyć. Al się pozbierał. Przerzucił się na zdrową dietę i przystopował na jakiś czas. Ponoć guz sam się wchłonął i wkrótce biegacz wrócił na szlak. Ale Gabe pękł i po wielu kłótniach zerwał kontakt z ojcem. Zmierzch. Lista sukcesów Ala Howey potrafi sama w sobie sprawić, że płoną Achillesy, a pomiędzy palcami rosną pęcherze. Mówią, że jego królestwem były dystanse powyżej 1000 mil. Rekord przebiegów poprzek Kanady ciągle należy do niego i sprawia, że nawet współcześni mistrzowie z zapleczem masażystów, odżywek i zmian obuwia co 300 km unoszą brwi. 7295,5 km od Atlantyku do Pacyfiku w 72 dni, 10 godzin i 23 minuty. Ponad setka dziennie. Ponoć na takim biegu największy kryzys przychodzi w okolicach 10 dnia, kiedy ciało już krzyczy z bólu, a wiadomo, że nie widać jeszcze nawet ćwiartki dystansu. Ale jeśli to przetrzyma, hartuje się jak żelazo w ogniu. Tak wyglądał Al, który zakończył swój bieg, robiąc ostatni kilometr w 2 minuty i 51 sekund. Sprawdźcie, jaki jest rekord waszej szkoły. Pewnie coś w tych okolicach. Oczywiście cały dystans w ultralekkich startówkach, czyli butach, których dzisiejsi amatorzy nie zakładają nawet na 5 km. Były też inne wyścigi, jak choćby ten na 1300 mil, czyli 2092 km z limitem czasu 18 dni i nowy, makrobiotyczny, dietetyczny Howey radził sobie nadal. Choć już nie zawsze potrafił wygrać. 10 tysięcy kilometrów rocznie zaczynało upominać się o konsekwencje. I te przyszły w okolicach 1993 roku. Pod postacią depresji oraz małych, wysikiwanych kryształków. Doktorzy zdiagnozowali u niego cukrzycę typu pierwszego. Paskudne połączenie. Przez większość czasu myśl pochłania ciemność, by nagle przejść w płomień ostrego bólu. Ta cukrzyca to choroba ludzi młodych i szczupłych, autoimmunologiczna i trudna do wytłumaczenia. Jeśli Al nie słuchał nikogo, zwłaszcza sygnałów z własnego ciała, ciężka choroba mogła być ostatnią metodą, by go zatrzymać. Ale tylko na jakiś czas. Po sezonie załamania wrócił do dystansów ultra, choć już musiał robić przerwy na zastrzyki z insuliny. Jeszcze w wieku 54 lat potrafił wygrać mniejszy bieg 24-godzinny. Relacje Ala Howey kryją równie dużo, jak pokazują. Widzimy liczby i tempa, wyniki i tabelki, coś co go napędzało. Opowieści o przemierzaniu setek kilometrów z miasta do miasta nie zawierają szczegółów na temat tego, gdzie spał, co jadł, czy było zimno. Jakby wstyd było o tym wspomnieć. Wygląda, jakby chciał zostać superbohaterem, człowiekiem maszyną. Jak Superman, który nigdy nie przemaka w deszczu, nie marznie od wiatru i w kostiumie nawet nie ma suwaka, żeby go rozpiąć i kucnąć w krzakach. Za metą. Ostatnie lata życia spędził pod opieką pielęgniarek, w ciężkiej depresji. Nie mógł już biegać i wydaje się, że już tylko czekał na śmierć. Nigdy nie nauczył się ogarniać prostej codzienności, więc zamieszkał pośród pleśni i puszek z gnijącym jedzeniem. Oglądaliście film Zapaśnik z Mickiem Rourke? To mógłby być Al, jakby wyrył sobie od spodu czaszki bieganie całym moim życiem. W końcu trafił do szpitala. Nie chciał rozmawiać z ludźmi. Całymi dniami leżał z twarzą w poduszce. Ożywiał się w momencie, gdy temat wchodził na wstążkę asfaltu. Gdy rozmówca umiał przeliczać kilometry na minuty, na tempo, na kalorie, na szansę wygranej. I tylko wtedy zmarł w samotności w wieku 71 lat. To były legendy ultra i historia Ala Howey, uciekiniera. Tekst Krzysztof Dołęgowski. Czytał Paweł Jańczyk. Wydawca kingrunner.com. Tekst w drukowanej wersji ukazał się w magazynie Ultra. To dzięki prenumeratorom tego wydawnictwa możecie słuchać go dziś w formie audiobooka. Magazyn Ultra to 144 strony poświęcone tematyce biegów górskich i biegów długodystansowych. Bogato ilustrowane treści dla wszelkich fanów przygód na świeżym powietrzu i szeroko pojętego outdooru. Pismo dla tych, którzy potrafią czerpać z życia pełnymi garściami. A jeśli spodobała Ci się ta historia i było to, mamy nadzieję, miło spędzone kilkanaście minut, podziel się tym nagraniem ze znajomymi. Napisz coś w komentarzach w mediach społecznościowych pod postami dotyczącymi Legend Ultra. To pozwoli nam realizować kolejne odcinki. Możesz ich nagranie też wesprzeć bezpośrednio. Formę, w jakiej to zrobić, znajdziesz na naszej stronie kingrunner.com. Stosownego linka szukaj w opisie. Do zobaczenia na górce!